Kustosz Akademicki.
Dzień dobry, Maciej Goniszewski. Tym razem w Kustoszu Akademickim witamy panią Martę Szaszkiewicz z Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego.
Dzień dobry, witam państwa.
I będziemy rozmawiać o architekturze, można powiedzieć, albo o planowaniu budowlanym. Dokładnie. Generalnie będziemy mówili o tym, jak powstawał kampus, czyli to, w czym w tej chwili funkcjonujemy.
Dokładnie. Historia kampusu sięga tak naprawdę roku 1967. Bo tak naprawdę wtedy ogłoszono konkurs, Wyższa Szkoła Pedagogiczna razem z Ministerstwem Oświaty ogłosiła konkurs, który dotyczył zabudowania architektonicznego już wtedy Uniwersytetu Gdańskiego. Bo tak naprawdę to na wniosek Wyższej Szkoły Pedagogicznej, ale już z myślą o Uniwersytecie Gdańskim. I z 15 prac konkursowych wyłoniono jedną firmę z Warszawy. Była to firma, która wygrała wcześniej konkurs, zajęła drugie miejsce w konkursie Ministerstwa Budownictwa i zaprojektowała Wyższą Szkołę Muzyczną w Warszawie. I tak pod kierunkiem inżyniera Witolda Benedeka i Stanisława Niewiadomskiego wygrali ten konkurs i miał powstać duży, podkreślam, nowoczesny, skomasowany w jednym miejscu kampus Uniwersytetu Gdańskiego.
I nie powstał.
Powstał, tylko że z pewnym przedłużeniem, dlatego że cały kompleks...
Rozumiem, że nie według tych projektów.
To znaczy tak, te pierwsze projekty z 67 można sprawdzić, jak to wyglądało, dlatego że powstała pewnego rodzaju makieta, która pokazywała, jak to miasteczko akademickie miało wyglądać, a miasteczko miało się budować od roku 68 i w roku 75 miało być już wszystko skończone. I pierwsze plany zakładały budowę w kwadracie, który miał 30 hektarów. Był to kwadrat ulic Wita Stwosza, Barzyńskiego, Abrahama i ulicy Grunwaldzkiej. I tam miały powstać tak naprawdę cztery wydziały. Matematyki i fizyki, wydział humanistyczny, czyli dzisiejszy wydział historyczny oraz wydział wychowania technicznego. Te budynki miały mieć do trzech kondygnacji, tak żeby nie zasłaniały tych zalesionego krajobrazu, czyli żeby było widać starą oliwę czy morenowe wzgórza. I tak naprawdę te wszystkie budynki miały być połączone czymś na kształt pergoli, takimi daszkami, więc to wszystko było, powiedzmy, bardzo przemyślane, żeby można było się między tymi wydziałami swobodnie poruszać. Tylko że wizja wybudowania całego kampusu do 75 roku była tak naprawdę pobożnym życzeniem inwestorów. Bo jak wiemy, to się nie udało. Już sam Wydział Humanistyczny, który był pierwszym wydziałem, który powstał, to był 2 października 1972 rok, czyli w roku akademickim 72-73, powstał ten Wydział Humanistyczny. I on się składał z dwóch bloków A i B oraz pawilonu C oraz biblioteki i był jednym z takich nowocześniejszych wydziałów, a vis-a-vis już budował się Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, ale przeznaczony dla Instytutu Matematyki i Fizyki.
No i te dwa budynki powstały, istnieją do tej pory, użytkujemy je. Mam wrażenie, że matematyka nie była remontowana od czasu budowy.
To prawda.
Ale reszta już nie ruszyła, rozumiem. Rozumiem, że przyszedł kryzys drugiej połowy lat 70. i zabrakło pieniędzy.
Dokładnie, a nawet już wcześniej, bo przed rokiem 70. Cała budowa troszeczkę stanęła na kilka miesięcy. Bo na samym początku w tym kwadracie przy ulicy Grunwaldzkiej miały powstać taki kompleks rekreacyjny, czyli boiska do piłki nożnej, do koszykówki, do siatkówki, co ciekawe basen z szatniami i prysznicami. No od strony Wita Stwosza, no to tak jak już ustaliliśmy, tutaj są te tramwaje, czyli Wydział Humanistyczny. Na samym początku rektorat i cała administracja była skupiona w budynku po 9 liceum ogólnokształcącym tam przy ulicy Barzyńskiego.
To była straszna rozpacz w tym liceum, jak musieli się wyprowadzić, słyszałem.
Tak, dokładnie. No i trzeba było zaadaptować te budynki na ten rektorat i tą administrację, tak naprawdę, więc, ale planowałem, żeby ten rektorat i administracja były bardziej ulokowane centralnie, przynajmniej według tej makiety, a naprzeciwko miała powstać biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego. Jak wiemy, no, biblioteka powstała dosyć późno, ale to nie znaczy, że jej nie było, tak naprawdę. Ale co ciekawe, w tym rektoracie, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo tam też się mieścił się Wydział Nauk o Biologii i Nauki o Ziemi, się tak nazywał ten wydział, i on skupił trzy instytuty, geografii, biologii i oceanografii. I tak naprawdę jak w roku, powiedzmy 73, sytuacja lokalowa Wydziału Humanistycznego była w dobrej formie, tak samo jak sytuacja Wydziału Ekonomicznego, ponieważ oni zaadoptowali budynki po Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie. Tak sytuacja Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi była, powiedzmy, w opłakanym stanie, ponieważ tam panowała totalna ciasnota, bo na początku ten wydział był ulokowany przy ulicy Czołgistów w Gdyni, to jest dzisiejszy Piłsudskiego, i to były 3 instytuty, proszę sobie wyobrazić. I tak naprawdę te problemy lokalowe, tak mi się wydaje, mogły wynikać przede wszystkim z tego, że na poziomie już planowania nie wzięto pod uwagę tego, że kierunki takie jak geografia, biologia czy oceanografia będą potrzebować specjalistycznego sprzętu. To jest sprzęt badawczy, laboratoryjny i on zajmuje miejsce. A chyba tego na początku troszeczkę nie przewidziano. I tak jak sprowadzono, doczytałam się we źródłach, że sprowadzono taką drukarkę do map i ona długi, długi czas była zapakowana w takie wielkie drewniane pudło i stała tak naprawdę poza wydziałem, bo nie było na niej miejsca. Tą sytuację chciano troszeczkę, powiedzmy, usprawnić i jakoś ją rozwiązać. Dlatego padł pomysł wybudowania czegoś na kształt baraku namysłów. I ten barak miał powstać właśnie tam przy ulicy Czołgistów i miał być dobudowany do tego przedwojennego jeszcze budynku, ale niestety władze miasta się na to nie zgodziły. Dlatego ten barak namysłów został dobudowany przy rektoracie. I tak naprawdę teraz powstał taki impas, bo część Instytutu Geografii była w Gdyni, część Instytutu Geografii razem z dziekanatem, kilkoma pracowniami, jedną salą taką dużą dydaktyczną była właśnie w tym baraku namysłów. Teraz jak przeglądałam źródła prasowe, takie wzmianki i wywiady, jakieś wspomnienia studentów i to doszukałam się informacji, że to był olbrzymi kłopot, bo trzeba było się poruszać między właśnie Gdynią, między tutaj Gdańskiem Oliwą i tym rektoratem. No i to powodowało pewne problemy, utrudnienia.
Ale można powiedzieć, że to się nie zmieniło. Wydział Oceanografii w dalszym ciągu jest w Gdyni i w dalszym ciągu jest w Budynku Nauk Społecznych, gdzie jest przecież też jeden z instytutów.
Tak, to prawda, ale wtedy były większe też kłopoty ze względu też na akademiki, tak? Bo akademiki były rozsiane w 70 roku, było ich chyba 8 i to była bardzo dobra sytuacja, ale one były też rozsiane między Gdańskiem, Sopotem, Brzeźno, Polanki.
Super były te akademiki w Brzeźnie nad morzem.
Były super, ale w roku 71 było skupionych 900 studentów i nie mieli stołówki, więc to był kolejny kłopot, że w Brzeźnie jest tylu studentów, a nie ma po prostu takiego zaplecza usługowego, powiedzmy. Więc tych problemów było trochę. Ten problem z tą geografią i biologią tak naprawdę troszeczkę się poprawił w momencie, kiedy matematyka, fizyka opuszczała budynki przy ulicy Marchlewskiego w Gdańsku, to jest ulica Dmowskiego. Oni opuścili ten budynek przy ulicy Kładki i przy ulicy Sobieskiego, który tam należał wcześniej do Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Oni się przenieśli już potem do swojego budynku, ale budynek przy ulicy Kładki zanektowała biologia. Geografia znowu została tak naprawdę z niczym. Więc to są takie, teraz jak się na to patrzę, to są dosyć takie śmieszne problemy, prawda, że teraz można je wspominać, że studenci musieli jeździć i są to problemy i tutaj są to wspomnienia i studenci pisali artykuły do prasy, nawet pod hasłem dajcie nam jeść, bo nie mamy stołówki, ale to był olbrzymi kłopot, a uniwersytet miał być jednym z najnowocześniejszych, skomasowanych właśnie takich miasteczek uniwersyteckich, a to trwało dosyć długo, tak samo jak biblioteka, prawda.
No ja pamiętam, że uniwersytet był właściwie w całym Trójmieście, no bo był w kilku miejscach w Sopocie, w kilku miejscach w Gdańsku i w Gdyni też, nie, w Gdyni chyba był w jednym miejscu akurat.
Tak, 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 zdecydowanie, ale w Gdańsku był rozsiany tak naprawdę po całym Gdańsku. Tutaj mamy Kładki, tutaj Dmowskiego, tutaj Aleja Grunwaldzka, tutaj Sobieskiego, więc po prostu on był taki bardzo rozsiany, a Instytut Pedagogiki mieścił się przy ulicy Krzywoustego 19. Więc cały kampus był bardzo rozproszony i właśnie żartobliwie był nazywany najdłuższym uniwersytetem w Europie, bo jakbyśmy wzięli pod uwagę Gdańsk-Gdynia-Sopot, to już mamy 25 kilometrów, no ale musimy pamiętać, że jeszcze mieliśmy stację w Borucinie, stację badawczą na Wyspie Sobieszewskiej oraz na Helu. Cały czas jest, oczywiście. Więc można powiedzieć, że to był najdłuższy uniwersytet w Europie, rozsiany zupełnie po całym Trójmieście i nie tylko.
Kiedy zakończył się ten impas, bo ja pamiętam jeszcze ze swoich studiów, że studiowaliśmy na dzikich polach, bo dookoła były szczyt cywilizacji to były działki, gdzie tam marchewkę jacyś emeryci hodowali, a tak poza tym to były jakieś łąki, zarośnięte chaszcze i tak dalej. To było wszystko dookoła Wydziału Filologiczno-Historycznego wcześniej i Wydziału Matematyki i Fizyki. Kiedy to się skończyło? Kiedy ruszyły nowe inwestycje, nowe budynki? Kiedy powstało prawo, Wydział Nauk Społecznych?
Tak naprawdę Wydział Prawa i Administracji powstał już wcześniej, tylko jeszcze nie było tego gmachu. I to była jedyna tak naprawdę jednostka wydziałowa, która nie miała swoich korzeni ani w Wyższej Szkole Pedagogicznej, ani w Wyższej Szkole Ekonomicznej. I na początku Prawo i Administracja, powiem kolokwialnie, ciskało się razem z ekonomią właśnie tam w Sopocie. To był zupełnie nowy kierunek, nowy wydział i w prasie też znalazłam informację, kiedy reorganizowała się biblioteka. Proszono ludzi, były takie właśnie prasowe informacje, notatki, ogłoszenia z apelem o zbieranie książek, księgozbiorów dotyczących właśnie prawa administracji, tak samo jak skandynawistyki czy anglistyki, no bo skandynawistyka 72 rok to też zupełnie nowy kierunek i nie posiadano zbiorów. Biblioteka miała być priorytetem i główna siedziba biblioteki była w Sopocie, no bo tam też już w 68 roku oddano bibliotekę w Sopocie, tam przy ulicy Armii Czerwonej, czyli Armii Krajowej, razem z tym Wydziałem Handlu i Transportu dla Ekonomistów. I tam była główna siedziba tak naprawdę biblioteki, ale biblioteka była bardzo rozproszona i miała swoje filie tak naprawdę. Filie były i przy ulicy Kładki, i przy ulicy Sobieskiego, i w budynku Wydziału Humanistycznego, czyli dzisiejszego historycznego, tam też była biblioteka. Potem była filia na Wydziale Wydziału Prawa i Administracji i ona była zupełnie naprawdę rozsiana. Tak? Przy ulicy Krzywoustego były zbiory dla Instytutu Pedagogiki. Część jeszcze zbiorów była w rektoracie, ale to nie znaczy, że biblioteka nie działała, bo miała swój zakład poligrafii. Ale bardzo długo nie mogli się zorganizować, żeby ten gmach główny biblioteki po prostu wybudować. I to był olbrzymi też kłopot, dlatego że no, biblioteka jest takim miejscem dla pracy studentów, dla pracy naukowców. I mimo, że w prasie naprawdę szukając są wszędzie zmianki, już rusza, kiedy doczekamy się biblioteki, kiedy ruszy budowa biblioteki. No a to trwało niestety i trwało no, dosyć bym powiedziała długo, niestety.
Czyli Uniwersytet Gdański w momencie powstania właściwie fizycznie prawie nie istniał.
Tak, to prawda, dlatego że, no jak wiemy, Uniwersytet Gdański narodził się z Wyższej Szkoły Pedagogicznej i z Wyższej Szkoły Ekonomicznej i po prostu Uniwersytet Gdański zaadoptował budynki, które zostały po tych dwóch poprzedniczkach. Tak? I tak jak Wyższa Szkoła Pedagogiczna mieściła się przy ulicy Sobieskiego, to tam na początku była matematyka, fizyka oraz chemia. W budynku ekonomicznym, potem WSE, no to wiadomo, ekonomia, no i tak jak wspomniałam, prawo. Przy ulicy Marchlewskiego to już zupełnie budynek był w ruinie, ale tam też się znajdowały instytuty i poszczególne wydziały. Na Sobieskiego również, to warto wspomnieć, był wydział jeszcze humanistyczny, zanim on po prostu powstał. To był pierwszy, który powstał na tym kampusie. Więc tak ma pan rację. W roku 1970 Uniwersytet Gdański tak naprawdę nie posiadał swoich budynków, bo nawet rektorat, tak jak wspominałam, w budynku 9 ELO, który był wypożyczony, powiedzmy, od tego liceum.
Proponuję chwilę przerwy, wracamy po piosence.
Pustosz akademicki.
Cześć, witam po przerwie. Naszym gościem jest Marta Szaszkiewicz z Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawiamy o tym, jak powstawał kampus Uniwersytetu Gdańskiego. Do tej pory dowiedzieliśmy się, że za czasów słusznie minionego systemu, czyli w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, kampus zaczął być budowany, ale później budowa stanęła i przez wiele lat nic się nie działo. Kiedy tak naprawdę ruszyła budowa tych budynków, które teraz są charakterystyczne dla kampusu, czyli na przykład Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk Społecznych, biblioteka?
To są lata 2000 tak naprawdę. Wydział Prawa i Administracji został oddany w 2002 roku, biblioteka w 2006 roku, a WNS w 2009 roku. Więc tak naprawdę pierwszy wydział to był humanistyczny 72, potem matematyka 75, no i potem w zasadzie długo nic, można by powiedzieć, no i Później te inwestycje, które tak naprawdę widzimy teraz i możemy obserwować ich budowę, tutaj jest neofilologia przecież, nowy budynek rektoratu, chemia, biologia, to jest tak naprawdę wszystko się działo teraz, tu i teraz.
My mieliśmy okazję obserwować, może nie studenci, którzy studiują w tej chwili, ci ostatni może jeszcze widzieli, jak się budował rektorat nowy i neofilologia. Dokładnie. Ale tacy ciut starsi to pamiętają pewnie, jak powstawała biologia, jak się przeprowadzała biologia z ulicy Sobieskiego, bo to też było duże wydarzenie.
Tak, to prawda. Przeprowadzała się i potem jeszcze na ulicę Kładki i tak naprawdę biologia, geografia i oceanografia to reorganizacja tego wydziału była. To jest bardzo, bardzo ciekawa wędrówka. Można naprawdę napisać bardzo dobrą, solidną pracę magisterską lub licencjacką dotyczącą reorganizacji wydziałów, jakie miały miejsce.
Ale dla studentów bardzo istotnym miejscem poza wydziałami są oczywiście akademiki.
Tak, to prawda. I pierwszy taki akademik otwarto w 1967 roku. Otwierał taką symboliczne przecięcie wstęgi dokonał rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej. No i to był pierwszy akademik. W 1970 roku było ich w zasadzie, wspominałam, 6 czy 8, bo to był Sopot, Brzeźno, Gdańsk, Gdynia. Ale ważną rzeczą, o której trzeba wspomnieć, jest hotel asystenta, bo tak naprawdę w latach 70., 76 rok, oddano do użytku akademik w Oliwie na Polankach oraz hotel asystenta. I bardzo czekano tak naprawdę na ten hotel, no bo wiadomo, to jest hotel dla pracowników naukowych, którzy na okres pracy na Uniwersytecie Gdańskim byli odcięci od swoich rodzin i teraz do tego hotelu miały się przeprowadzić całe rodziny z dziećmi i hotel miał być takim miejscem również nowoczesnym, no i taki, który by spełniał jakby wszystkie takie wymogi, jeżeli chodzi o jakiś pokój cichej nauki, o zaplecze takie gospodarcze. No i niestety tutaj nawet w prasie są różne informacje. Tak jak wiemy, trzeba tą prasę troszeczkę przez palce czytać i odsiewać pewne informacje, ale jeżeli chodzi o pokoje w hotelu asystenta, to one były w bardzo dobrym standardzie. To były pokoje jedno- lub dwuosobowe z łazienką, oczywiście z prysznicem. Tylko kłopotem największym była kuchnia, dlatego że hotel asystenta składał się z 4 kondygnacji i na każdym piętrze była jedna kuchnia. Jedna kuchnia na 50 osób. Więc biorąc pod uwagę to, że mieszkali tam pracownicy naukowi z dziećmi, czasami małymi dziećmi, no to jedna kuchnia na 50 osób, no to zdecydowanie za mało.
Wyobrażam sobie to życie towarzyskie, które tam kwitło w tej kuchni.
Tak, to też są też bardzo ciekawe wspomnienia. Właśnie jestem na etapie wyszukiwania tych wspomnień, zbierania ich w jedno miejsce. Tak jak studenci nieraz się skarżyli, że w jakimś akademiku, tak zwanym Hiltonie, to jeszcze były to lata 90., to jest akademik imprez i tam się dzieją różne rzeczy, nie można się uczyć na przykład, albo takie śmieszne ogłoszenia dotyczące właśnie tego, że tam zaginęła mi bluzka i proszę o zwrot, więc jakby życie w akademikach, ta kultura studencka, no w akademikach tak naprawdę kwitła i teraz jestem też na etapie szukania tych informacji, zbierania tych wspomnień i tak zebrania tego wszystkiego w jedno miejsce, żeby to była taka, powiedzmy, baza.
Z tego, co pamiętam, to Hilton sprzyjał imprezowemu życiu ze względu na bardzo duże pokoje, w których mieściło się wielu studentów i jednocześnie musieli ze sobą żyć przez wiele miesięcy. 6 chyba osób tam wchodziło do jednego pokoju. Więc to tyle pamiętam, dlaczego w Hiltonie było, że tak powiem, tak rozrywkowo. A jeżeli chodzi o tutaj na Polankach, to z kolei pamiętam studentów na przykład z Afryki, którzy po powrocie z domu przywozili różne swoje specjały i próbowali je gotować w kuchni i się zapach dosyć egzotyczny rozchodził po całym budynku.
To prawda, to prawda, dokładnie tak. Tak było. To są piękne wspomnienia takie, które warto zachować i warto o nich mówić i warto je pokazać, nawet na wystawie.
Jednym z ciekawszych budynków leżącym już poza kampusem wydaje się stacja badawcza Wydziału Biologii na Wyspie Sobieszewskiej, tak?
Tak, dokładnie i niewiele osób o tym wie, że ten ośrodek należy do Uniwersytetu Gdańskiego tak naprawdę. Wcześniej należał do Akademii Medycznej w Gdańsku, ale w roku 70 właśnie został przyjęty przez Uniwersytet Gdański i do tej pory tam są zajęcia dla studentów elementów biologii, czasami oceanografii. No i jest to piękny kompleks, który służy dydaktyce, nauce. I on już od roku 70 już należał do Uniwersytetu Gdańskiego.
Ale historia ma dużo dłuższą, przedwojenną.
Tak, historię ma przedwojenną, bo tam było małe lotnisko, na którym lądowały hydroplany właśnie.
Nasze lotniskiem była rzeka.
Lotniskiem była rzeka, oczywiście.
Bo tak. Budynek znajduje się nad rzeką. Tak. I to ten budynek był... Była tam poczekalnia, rozumiem.
Oczywiście, w tym budynku, o którym teraz mówimy, oczywiście tam była poczekalnia, można było poczekać na loty, się przygotować a sam tor lotniczy był rzeczywiście na rzece.
Taka ciekawostka, że tam wylądował ówcześnie największy samolot, taki hydroplan, który akurat Rzesza posiadała, też lądował w Gdańsku, tam był obsługiwany.
To prawda i to było naprawdę wielkie, wielkie wydarzenie, gęsto opisane właśnie w źródłach czy w prasie. To było wielkie wydarzenie dla wszystkich tak naprawdę.
Jednym chyba z najstarszych budynków tak historycznie należących do Uniwersytetu Gdańskiego i do jego poprzedniczek jest Wydział Zarządzania.
Tak, to prawda. Wydział Zarządzania w Sopocie, zdecydowanie on jest najstarszym budynkiem.
Z tego, co opowiadał mi pan Jan Daniluk, też z Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, pan dyrektor, to był budynek, który kupił jeszcze Eugeniusz Kwiatkowski z pieniędzy, które rząd Polski Ludowej przyznał mu na rozwój uczelni w Gdańsku.
Tak, 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 to prawda. Można było o tym posłuchać chyba w wcześniejszej audycji.
Tak, tak. Drugim budynkiem była oczywiście Wydział Ekonomiczny, tak. Którego oddanie zbiegło się z powstaniem Uniwersytetu Gdańskiego.
Tak, chociaż troszeczkę wcześniej, bo to oddanie tego budynku to był rok 68 razem z biblioteką, z główną biblioteką w Sopocie. W tym zbiegu ulic Armii Czerwonej, Armii Krajowej i 23 marca, lutego.
Tutaj też słyszałem takie barwne opowieści osób, które pracują na wydziałach ekonomicznych w Sopocie, jak to przenosiły z tego ceglonego budynku wszystkie swoje książki, biurka, szafki do nowego budynku i robiły to, że tak powiem, per pedes i osobiście, ponieważ nie było tragarzy, tak, firm przewozowych,
tak,
i tak dalej.
Tak, to prawda. A też sami studenci pomagali, nawet jeżeli chodzi o budowę czy akademików, czy potem posprzątania tego wszystkiego po ekipie budowlanej, więc tak naprawdę kampus Uniwersytetu Gdańskiego, no to było również dzieło ówczesnych studentów.
Widziałem takie piękne zdjęcie odnośnie Wydziału Zarządzania z kolei. Pewnie studenci się orientują, że jest tam dobudowane w okresie PRL-u skrzydło i widziałem zdjęcie, gdzie między innymi dyrektor jednego z instytutów sam układa cegły, budując ten budynek, ponieważ się okazało, że wszystkie firmy budowlane, które wtedy akurat funkcjonowały na wybrzeżu, wyjechały na Śląsk budować którąś hutę bodajże.
Dokładnie.
I nie było komu budować tutaj, żeby przyspieszyć pracę. Studenci wzięli się do pracy, studenci, pracownicy.
Oczywiście.
Więc widać, jak, że tak powiem, okres PRL-u nie sprzyjał jednak rozbudowie kampusu.
Nie sprzyjał, dlatego tak jak już mówiłam, no, cała inwestycja, to miało być zakończenie w 75 roku, ale no niestety. Też trzeba wziąć pod uwagę, że te pierwsze plany z 67 roku, czyli po wygraniu tego konkursu, one potem no, były troszeczkę zmieniane, tak? Była inna koncepcja potem już wydziałów tak naprawdę, więc trzeba było zreorganizować tą makietę i ten cały pierwotny plan no troszeczkę zmienić z rokiem 70 tak naprawdę. I w źródłach, jak czytałam, to tak naprawdę prace zostały też zahamowane na jakieś pół roku. Stały koparki, ale się nic tam nie działo ze względu na inwestorów, ze względu na brak pieniędzy, ze względu na to, że trzeba było troszeczkę tą ideę tego miasteczka uniwersyteckiego dostosować do nowych koncepcji.
W PRL-u to chyba inwestorem było tylko i wyłącznie państwo.
Tak, tak. No i z tego względu właśnie też ministerstwo w pewnym momencie zatrzymało niestety pracę i no, z tego nie można było ruszyć dalej.
Jak możemy obserwować, budowa kampusu nie skończyła się. W tej chwili powstaje kolejny budynek.
Tak, cały czas teraz możemy obserwować tutaj budowę kampusu tak naprawdę, więc Więc to, o czym teraz mówimy, czyli historia, a tak naprawdę historia się tworzy też tu i teraz. Są nowe budynki, które są jednymi z najbardziej nowoczesnych w Europie.
No tak, możemy podziwiać neofilologię z piękną salą teatralną, rektorat.
Oczywiście, tak jest.
W planach jest budowa też nowego ośrodka takiego sportowego w okolicach rektoratu.
Dokładnie.
Gdzie studenci Uniwersytetu Gdańskiego będą mieli wreszcie halę z prawdziwego zdarzenia, możliwe, że basen, ale to wszystko jest w planach.
Ale to wszystko jest w planach. No, miała być koncepcja tego ośrodka rekreacyjnego w latach 70., więc troszeczkę plany zostały, delikatnie mówiąc, odłożone, ale widać, są teraz realizowane, co oczywiście wszystkich, całą społeczność akademicką powinno niesamowicie cieszyć.
Bardzo pani dziękuję za udział w naszym programie, dziękuję. Za podzielenie się informacjami o budowie kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. Przypomnę, że naszym gościem jest pani Marta Szaszkiewicz z Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję pięknie.
Maciej Goniszewski.
Kustosz akademicki.